Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Od blisko dwóch tygodni, dokładnie od 15 listopada, obowiązują nowe zaostrzone przepisy kodeksu wykroczeń. Chodzi tutaj szczególnie o obowiązki właścicieli wobec swoich popini. Zaostrzenie przepisów wprowadziło pewien chaos, przede wszystkim dlatego, że są one mało czytelne i wprowadzają tak zwanych psiarzy w zakłopotanie. Wiele osób nawet po dokładnej lekturze zmienionych paragrafów nie wie, czy w końcu dostanie ten mandat za spacer z psem bez smyczy, czy go nie dostanie. A w Ekosferze postaramy się dzisiaj wszystkie te problemy wyjaśnić. Zapraszam do 15.
Ekosfera.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj adwokat Eliza Korsak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie o tej takiej niepokojącej ustawie będziemy rozmawiać. Generalnie ustawa o ochronie zwierząt ani kodeks wykroczeń nie precyzują tak naprawdę, w jakim stopniu musimy kontrolować swojego psa, udając się z nim w miejsce ogólnie dostępne, prawda? Nie ma takich konkretów jakby.
Nie ma konkretów, natomiast jeżeli chodzi o wyprowadzanie psów i opiekę nad nimi, taką regulację powiedzmy przewiduje artykuł 77 kodeksu wykroczeń, który właśnie od dnia 15 listopada bieżącego roku uległ dosyć znacznej modyfikacji. Została obostrzona kara tutaj w tym przepisie, jak również została dodana nowa kara. Może przytoczę Państwu brzmienie przepisu sprzed 15 listopada tego roku, gdzie przepis wskazywał, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlegał karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Aktualnie przepis brzmi w ten sposób, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, co jest właśnie nowością, karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. Został też dodany paragraf drugi w tym przepisie, tak zwany typ kwalifikowany tego wykroczenia, który brzmi w ten sposób, że kto dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, karze grzywny albo karze nagany. Tutaj właśnie paragraf drugi tego przepisu 77 kodeksu wykroczeń nie określa wysokości kary grzywny i w tej sytuacji musimy się odnieść do przepisów i zasad ogólnych, które wskazują, że grzywna może być ustalona w wysokości od 20 zł do 5000 złotych.
I stąd to się wzięło, bo być może media trochę źle to zinterpretowały i w wielu tytułach, w różnych gazetach, na portalach, a także czy w telewizji, czy w radiu mówiliśmy o tym, że za wyprowadzenie psa, za brak kagańca i smyczy mandat nawet do 5000 złotych. Czyli to takie uproszczenie nastąpiło, a to wcale tak nie musi być. Nie bójmy się, że jeżeli do tej pory wyprowadzaliśmy psa bez smyczy, to że zapłacimy 5000.
Nie, wysokość kary tutaj w szczególności kary grzywny do tej 5000 zł przede wszystkim odnosi się do tego typu kwalifikowanego wykroczenia z artykułu 77, o czym myślę, że pewnie powiemy sobie później.
No to chyba wyjaśniliśmy już tę kwestię. A co jeszcze warto wiedzieć w związku z tym artykułem 77 kodeksu wykroczeń, bo to taki jeden z ważniejszych artykułów dotyczących właśnie opieki nad psami.
Przede wszystkim jeszcze odnosząc się w ogóle do wymiaru kar czy samej treści tego przepisu, to jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że jest to pierwsza nowelizacja tego przepisu od 40 lat. Przez te 40 lat była modyfikowana tylko i wyłącznie wysokość grzywny, co wynikało jak gdyby z inflacji. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść i brzmienie tego przepisu, to warto tutaj zwrócić uwagę na kilka elementów, a mianowicie na fakt, że odpowiedzialność z tego przepisu może ponieść każdy, kto trzyma zwierzę, a więc nie tylko chodzi tutaj o właściciela. Taki pogląd, dosyć szeroko już znany, wyraził Sąd Administracyjny w Gdańsku bodajże w 2014 roku, wskazując, że odpowiedzialność właśnie z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń ponosi osoba, która trzyma zwierzę, przy czym nie musi być to właśnie właściciel czy hodowca zwierzęcia, ale może to być każdy, kto jest z jakiegokolwiek tytułu zobowiązany do nadzoru, opieki nad zwierzęciem, w tym również osoba prywatna, bezpłatnie sprawująca w tym momencie opiekę nad zwierzęciem. To stanowisko Sądu Administracyjnego w Gdańsku jest tak naprawdę też już przyjętą linią orzeczniczą i kontynuacją wyroków wydawanych przez Sąd Najwyższy, który właśnie wskazywał, że taką odpowiedzialność ponosi z artykułu 77 każdy, kto sprawuje nadzór nad zwierzęciem. U nas w regionie też dosyć ciekawe orzeczenie zapadło w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w 2015 roku, gdzie sąd wskazał, że pod pojęciem tego trzymania zwierzęcia rozumie się też dokarmianie i zapewnienie szczepienia zwierzęciu bezdomnemu, jak również takiemu, które poniosło uszczerbek na zdrowiu, na przykład wskutek potrącenia przez samochód.
Jak to można zrozumieć, że jeżeli ktoś dokarmia zwierzę, to teoretycznie się nim opiekuje. Jeżeli to zwierzę coś komuś zrobi, to ta osoba poniesie dokarmiająca odpowiedzialność?
Jeżeli na przykład będziemy mieli do czynienia z takim dokarmianiem, że ten pies na przykład w związku z tym, że my go dokarmiamy, może nie tyle sprawujemy nad nim opiekę, ale ten pies już w jakiś sposób się do nas też przywiązuje i może nie wchodzi na naszą posesję, natomiast wszyscy jak gdyby w otoczeniu widzą i wiedzą, że ten pies przychodzi faktycznie do nas, że on czeka na nas, czeka na tą miskę z jedzeniem tak naprawdę, tak? I wówczas też możemy być poddani takiej odpowiedzialności tutaj.
Ale to trochę niesprawiedliwe jest, bo tak jakby dokarmianie powodowało, że my stajemy się właścicielami tego psa i powinniśmy jednocześnie w takim razie go udomowić, pilnować, nie dokarmiać. To jak w takim razie, co zrobić w takiej sytuacji?
Tutaj nie zgłębiałam się i nie znam szczegółowych motywów, którymi kierował się sąd, wydając takie orzeczenie w sprawie. Natomiast no, patrząc na jakieś zasady logiki czy doświadczenia życiowego, no, należy wskazać, że jeżeli my już zajmujemy się dokarmianiem takiego zwierzęcia, to raczej zmierzamy właśnie w kierunku jego udomowienia i stania się jego właścicielem tak naprawdę. W jakim czasie nie wiadomo, natomiast podejrzewam, że również w tym orzeczeniu chodziło o na pewno dłuższy okres czasu i tych relacji pomiędzy osobą dokarmiającą a tym bezdomnym zwierzęciem.
W artykule 77 Kodeksu Wykroczeń jest takie zdanie: kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny. I tutaj to wzrosło do 1000 zł, a było 250. Jak to możemy zrozumieć? Nakazane środki, zwykłe środki, no to takie jest trochę skomplikowane dla przeciętnego Kowalskiego.
Dokonując analizy tutaj sformułowań, jakie zostały użyte w przepisie, to odnosząc się do definicji środków ostrożności, tych zwykłych, należy wskazać, że my nigdzie nie znajdziemy takiego wytłumaczenia, czym one faktycznie są. W piśmiennictwie wskazuje się, że zwykłymi środkami ostrożności są takie, które są powszechnie przyjęte, więc można tu jako przykład podać trzymanie na uwięzi złego psa, czyli na smyczy, prowadzenie psa w kagańcu, jak również w pewien sposób sensowne ograniczenie jego swobody, żeby nie doszło właśnie do jakichś niebezpiecznych sytuacji. Tak więc mówiąc o tych zwykłych środkach ostrożności, no przede wszystkim powinniśmy się kierować logiką, jak również zasadami wynikającymi z doświadczenia życiowego, czyli w zależności od tego, gdzie udajemy się z naszym psem na spacer, powinniśmy się zastanowić, jakich środków ostrożności powinniśmy w danej sytuacji przyjąć. Czy wystarczy sama smycz, czy również kaganiec, czy może jakiekolwiek inne środki, albo w ogóle nie wchodzenie na jakiś teren, żeby nie doszło do jakichś nieszczęśliwych wypadków. Natomiast w dalszej części przepis mówi o nakazanych środkach ostrożności i tutaj faktycznie mamy pewnego rodzaju uregulowania prawne. Wynikają one z przepisów wydawanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie obligatoryjną częścią tych regulaminów są postanowienia właśnie dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a mających na celu przede wszystkim ochronę przed zagrożeniem dla ludzi.
Te regulaminy są bardzo podobne w wielu gminach i Białystok oczywiście także ma taki regulamin. Będziemy tak mówić co jakiś czas właśnie, co wynika z tego białostockiego regulaminu. Także o tym powiemy sobie później. Tu jest jeszcze taka ciekawa zmiana w tym kodeksie wykroczeń, że nie wiem, czy to było wcześniej, że osoba, która drażni lub płoszy, albo doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne, także podlega karze grzywny albo karze nagany. Nam się wydaje, że my możemy sprowokować jakieś zwierzę i nie poniesiemy żadnej kary, bo to nie nasze zwierzę, bo to jest, ono ma innego właściciela. To nie jest tak.
No nie jest. Jest faktycznie taki przepis i myślę, że chodzi tutaj pani redaktor o artykuł 78 kodeksu wykroczeń, który właśnie dotyczy odpowiedzialności za drażnienie zwierząt. I treść tego przepisu brzmi w ten sposób, że kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne, podlega karze, i tu jest nowość właśnie, ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany. I tutaj sprawcą tego przestępstwa może być każdy. Tu nie chodzi o właściciela danego psa, to może być każda osoba. I istotą tego wykroczenia jest zachowanie właśnie sprawcy, które polega na drażnieniu lub płoszeniu. I to musi skutkować zachowaniem niebezpiecznym tego zwierzęcia.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o nowych przepisach w kodeksie wykroczeń, nowych karach dotyczących właścicieli psów. Za chwilę do rozmowy wrócimy, teraz piosenka.
Ekosfera, audycja Anety Gawaburdy.
W Ekosferze dziś rozmawiamy o kodeksie wykroczeń, o prawach i obowiązkach i o karach dla właścicieli psów. Gościem jest adwokat Eliza Korsak. My mówiliśmy o tych zmianach, jak je interpretować, bo one niemałe zakłopotanie spowodowały wśród wielu osób. Te kwestie już wyjaśniliśmy. Natomiast właśnie, pewnym obostrzeniem dotyczącym psów jest posiadanie i hodowla czworonogów, które są na liście ras niebezpiecznych. Ja chciałabym, żebyśmy chwilę właśnie się przy tych rasach zatrzymały i żebyśmy powiedziały, jakie to są rasy.
Tych ras jest tak naprawdę niewiele i faktycznie regulacja znajduje się w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne. I tutaj zalicza się do nich właśnie amerykańskiego pitbull terriera, psa z Majorki, bulldoga amerykańskiego, doga argentyńskiego, psa kanaryjskiego, tosa imu, rottweilera, moskiewskiego psa stróżującego, owczarka kaukaskiego i jeszcze kilka innych ras. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o te rasy niebezpieczne, agresywne, tak naprawdę to są szczególne obostrzenia co do hodowli takich ras, które wynikają z ustawy o ochronie praw zwierząt, bowiem hodowanie takiej rasy wymaga stosownego zezwolenia wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. To zezwolenie jest niezbędnym warunkiem i jeżeli się go nie otrzyma, nie można hodować. Może być też sytuacja taka, że ogólnie właściciel takiego psa spełnia wszystkie kryteria, natomiast nie ma właśnie wymaganego zezwolenia. Wówczas dopuszcza się wykroczenia, które podlega karze aresztu lub karze grzywny, a nawet jest możliwe orzeczenie w przypadku takiego zwierzęcia.
Myśmy mówiły na początku, że ta ustawa o ochronie zwierząt ani kodeks wykroczeń tak szczegółowo nie precyzują, w jakim stopniu musimy kontrolować swojego psa, udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. No wiadomo, że pewnych rzeczy nie powinniśmy robić, jakie mogą być konsekwencje, ale nie ma takich konkretów. Jedynym w zasadzie przepisem w takim ogólnym polskim prawie jest ten, że psa nie można puszczać luzem, ale to się odnosi tylko do terenu leśnego. Czyli nie ma czegoś takiego, że w mieście nie można psa puszczać luzem.
Jeżeli chodzi o sposób jak gdyby poruszania się z psem na terenie miasta, to jak już chyba wcześniej mówiłyśmy, tak?
Reguluje to regulamin
danej gminy, więc w każdej gminie tak naprawdę na terenie Polski mogą obowiązywać w tym przedmiocie różne regulacje, więc wyjeżdżając gdzieś, opuszczając na przykład nasze miasto, powinniśmy sprawdzić, w jaki sposób poruszać się z psem, na przykład gdzieś nad morzem czy w górach tak naprawdę, tak? Natomiast tutaj odnosząc się do...
Artykuł 166 Kodeksu Wykroczeń. Często wyjeżdżamy poza miasto, no i oczywiście jeżeli mamy psa, no to tego psa pierwszą rzeczą, którą robimy, to spuszczamy go ze smyczy, żeby w lesie sobie pies pohasał. Okazuje się, że nie jest to zgodne z prawem, że jest nawet na to w Kodeksie Wykroczeń specjalny artykuł.
Artykuł 166 Kodeksu Wykroczeń mówi, że kto w lesie puszcza psa luzem poza czynnościami związanymi z polowaniem,
podlega, czyli na polowanie można.
Tak, podlega karze grzywny albo karze nagany. I tutaj tak naprawdę, jak wynika z piśmiennictwa, to ustawodawca miał na celu ochronę zwierząt leśnych oraz rosnących tam roślin, ale nie tylko. Dlatego, że ten przepis w dużej mierze ma też na celu ochronę naszego pupila, czy nawet nas samych. Dlatego, że dziko żyjące zwierzęta mogłyby zrobić krzywdę nie tylko właśnie naszemu czworonogowi, ale również nam, bo moglibyśmy paść ofiarą ataku dzikiego zwierzęcia. Tu warto byłoby podkreślić, że odpowiedzialność z tego przepisu ponosimy za sam fakt puszczenia psa luzem i tu nie musi wcale dojść do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, a nawet nie musi mieć miejsce sytuacja zagrożenia, czy dla nas, czy dla naszego zwierzęcia. Nawet tutaj trzeba by było podkreślić, że w sytuacji, kiedy jesteśmy właścicielami lasu, to też nie możemy puścić psa luzem po tym naszym terenie, po naszym lesie, bowiem nie jesteśmy właścicielami dzikiej zwierzyny, która może być w naszym właśnie lesie.
Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć w lesie właściciela, który prowadzi psa na smyczy, więc tak naprawdę masowo łamiemy prawo.
Wydaje się, że zgodnie z brzmieniem artykułu 166 Kodeksu Wykroczeń, a i owszem.
Kto nas może w takim razie skontrolować i ukarać na przykład w takiej sytuacji? Czy leśnik, czy na przykład życzliwy spacerowicz, który idzie z naprzeciwka i na przykład uprzejmie doniesie? Może być taka sytuacja?
Może być taka sytuacja, i owszem. Najszybciej wydaje się, że tutaj straż leśna tak naprawdę jako pierwsza zauważy, bo może o ile często spacerujemy po lesie z naszymi zwierzętami, niekoniecznie trzymamy je na smyczy, to o tyle rzadziej na pewno widujemy straż miejską, która mogłaby nas ukarać. Ewentualnie, jeżeli ktoś poinformuje odpowiednie władze o takiej sytuacji, o łamaniu tutaj prawa.
I kara może być od 20 zł, o czym mówiliśmy, do 5 tysięcy.
Tak, bo przepis mówi, jeżeli chodzi o określanie wymiaru kary, mówi, że kto puszcza w lesie psa, podlega karze grzywny, a więc nie określa tutaj wysokości grzywny, więc odnosimy się do przepisów ogólnych, które mówią, że grzywna w takiej sytuacji właśnie wynosi od 20 zł do 5 tysięcy zł.
To tyle, jeżeli chodzi o psa, jeżeli chodzi o las. My za chwilę do rozmowy wrócimy i porozmawiamy jeszcze o innych obowiązkach, o innych przepisach, które dotyczą właścicieli psów, a tych przepisów jest trochę, bo tutaj pies w autobusie, kaganiec dla psa i tak dalej, i tak dalej. Teraz piosenka. W Ekosferze rozmawiamy dziś o przepisach i o prawach i o obowiązkach, chociaż bardziej może o obowiązkach dotyczących właścicieli psów, a między innymi przy okazji rozmawiamy tego, że od blisko 2 tygodni obowiązują nowe, te zaostrzone przepisy Kodeksu Wykroczeń. Mówiliśmy na początku, że spowodowały one trochę zamieszania, ale udało nam się wyjaśnić, myślę, wszystkim słuchaczom i właścicielom psów, że to nie jest tak, że za wyprowadzanie psa bez smyczy i bez kagańca zapłacimy 5 tysięcy złotych, jak to na początku wszyscy zinterpretowali. Natomiast właśnie, mówiliśmy też przed chwilą o puszczaniu psa w lesie, że puszczać go luzem nie wolno, a jeszcze oczywiście z psem możemy mieć różne inne problemy. Między innymi, co mówią przepisy na temat przewożenia psa w autobusie? Adwokat Eliza Korsak.
To już jest tak naprawdę kwestia regulaminów danego przewoźnika, bo jeżeli chodzi o przepisy ogólne, to już je omówiliśmy i jako tako nigdzie nie ma takiego uregulowania prawnego oprócz tych wcześniej omówionych przez nas. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o podróżowanie z psem, jest to kwestia indywidualna. Na przykład w warszawskiej komunikacji miejskiej jest tak, że jeżeli pies nie jest transporterze, to musi mieć kaganiec i być na smyczy. A z kolei w PKP Intercity też, jeżeli nie mieści się on w transporterze, to oprócz kagańca smyczy, to musi mieć jeszcze wykupiony bilet.
Kolejnym przepisem i kolejnym problemem czy wątpliwością, którą mają właściciele psów, jest sprawa kagańca. Co mówi prawo na temat właśnie noszenia kagańca? Czy kaganiec jest obowiązkowy na spacerze? Oczywiście chyba u psów tych ras agresywnych to i smycz, i kaganiec, to jest bezwzględne. Natomiast jeśli chodzi o takiego naszego domowego pupila, którego wyprowadzamy na spacer.
Regulacje tutaj przewiduje ustawa o ochronie zwierząt oraz kodeks wykroczeń. Tu już nie będę wracała do przepisów, o których mówiliśmy, natomiast nie wynika z tych aktów prawnych, o których powiedziałam teraz, konieczność zakładania dla naszego psa kagańca na spacerze. Te wszystkie przepisy mówią, że może nie właściciel, ale opiekun, osoba, która wychodzi z tym psem, powinna go trzymać w taki sposób, aby zachować nad nim kontrolę, co oczywiście może być w różny sposób traktowane.
Wśród tych wszystkich obowiązków i przepisów tego, co może nam wywijać nasz pies i z czym właściciele mogą mieć problem, jest sprawa szczekania. Wiadomo, że psy lubią sobie poszczekać o każdej porze i o ile tam większości z nas takie pojedyncze szczekanie czy obszczekanie specjalnie nie razi, o tyle są wyjątkowo gadatliwe niektóre psy i z niektórymi mamy poważny problem. Jak to jest właśnie? Czy w ogóle to kodeks w jakiś sposób wykroczeń reguluje, czy inne przepisy?
Reguluje to faktycznie kodeks wykroczeń i tutaj chodzi o przepis artykułu 51, który mówi, że kto krzykiem, hałasem, alarmem albo też innym wybrykiem zakłóca spokój czy porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. I w orzecznictwie właśnie przyjmuje się, że to zakłócenie porządku publicznego to wywołanie takiego stanu w danym miejscu, w danym czasie i w okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i przepisami, które uważa się za nienormalne i które w obiektywnym odbiorze odczuwane jest jako pewnego rodzaju utrudnienie. I tutaj właśnie dosyć jest ciekawe orzeczenie Sądu Rejonowego w Płocku, który wskazał, że obowiązkiem właściciela psa jest tak go wychować i tak go utrzymywać, by nie hałasował pod nieobecność domowników. Również w Białymstoku tą kwestię reguluje właśnie uchwała Rady Gminy w paragrafie 20, wskazując, że obowiązkiem osoby utrzymującej i sprawującej opiekę nad zwierzętami domowymi jest zobowiązanie do zachowania środków ostrożności, które mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, ale też wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia. Odpowiedzialność za takiego ujadającego pupila możemy też ponosić na podstawie kodeksu cywilnego, który w artykule 144 wskazuje, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Tak więc jeżeli nasi sąsiedzi mają psy, które ciągle szczekają, to możemy się wówczas powoływać na tego rodzaju uregulowania prawne. Tutaj też jest możliwość tak naprawdę zgłoszenia takiego problemu ujadającego psa do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które by zweryfikowało, czy...
Dlaczego on ujada?
Dlaczego ten pies właśnie w taki sposób się zachowuje?
Czy ja dobrze rozumiem, że ten artykuł, jeszcze wrócę do tego wcześniejszego, artykuł 51, paragraf 1, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. I to dotyczy ludzi, jak rozumiem. A szczekanie psa też dotyczy tego paragrafu. Dotyczy oczywiście nie ukarany będzie pies, tylko ukarany będzie ten właściciel.
Będzie właściciel. My ponosimy niestety odpowiedzialność za nasze zwierzę tak naprawdę. I tu właśnie ten sąd rejonowy w Płocku powiedział, że to na nas spoczywa obowiązek wychowania tego psa tak, żeby nie był on uciążliwy dla otoczenia i czyli naszego środowiska.
Czyli tłumaczenia typu, no ale przecież to nie ja, to pies jest, to zwierzę jest, ono musi szczekać, ono musi wyć, ono musi co innego robić.
Możemy to odnieść też do przykładu ludzkiego, tak? My ponosimy jako osoby dorosłe odpowiedzialność za swoje dzieci i na tej samej zasadzie ponosimy też odpowiedzialność za zwierzęta, które posiadamy.
Kolejna sprawa, dosyć kontrowersyjna. Co prawda w Polsce jest z tym już dużo lepiej, ale wciąż jeszcze narzekamy, zwłaszcza po zimie, na różne kwiatki, które nam wyrastają po śniegu, jak śnieg stopnieje. Sprzątanie po psie. To obowiązek każdego opiekuna. No właśnie, jak to regulują kodeksy i przepisy?
Jest to faktycznie chyba jeden z najważniejszych obowiązków, ale jednocześnie chyba najmniej przyjemny i najmniej przestrzegany przez właścicieli pupili. Tutaj tą kwestię właśnie reguluje ustawa o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach i zobowiązuje do wykonywania obowiązków określonych w regulaminie, który z kolei uchwala Rada każdej gminy. Więc gminy same regulują taką kwestię, tak samo jak w przypadku właśnie kagańca czy smyczy. Zatem czy sprzątanie po czworonogu jest obowiązkowe, jakie ono z kolei rodzi konsekwencje tak naprawdę dla nieodpowiedzialnego opiekuna za pozostawienie nieczystości, zależy od uchwały konkretnej rady gminy na danym terenie.
Czy mogą być takie gminy, które na przykład nie uchwalą czegoś takiego i nie ma takiego obowiązku, że na terenie gminy nie ma obowiązku właściciel sprzątania?
Ustawa o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek takich uregulowań, tak więc w każdej gminie jest w tym zakresie stosowny przepis i tutaj właśnie jest tylko i wyłącznie kwestia ewentualnych kar, bo gminy stosują różny wymiar kar, bo mogą być to mandaty w wysokości do 200 zł, a czasem nawet do 500 zł. W Białymstoku jest to również uregulowane w paragrafie 20, punkt 2, podpunkt 5, gdzie zobowiązuje się nas jako właścicieli, opiekunów czworonogów do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez naszego pupila.
A nie ma takich regulacji, bo gdzieś czytałam w internecie, że w zasadzie władze powinny zapewnić opiekunom psów dostęp do specjalnych koszy na psie odchody i nie mogą to być kosze zwykłe takie, do których wyrzucamy normalne śmieci. Ja no nie mam psa akurat, więc w tej kwestii się wypowiadać nie mogę. Czy takich koszy nigdzie nie widziałam?
Przepisy mówią, że władze gminy powinny zapewnić właśnie
to nie oznacza, że mają obowiązek.
Co nie oznacza, że istnieje taki obowiązek. Oczywiście ze względów innych tutaj wyrzucanie takich nieczystości jest do normalnych koszy na śmieci jest niebezpieczne, bo wiąże się to z ryzykiem rozprzestrzeniania różnych bakterii czy pasożytów. Niemniej jednak jest to powinność po stronie gminy, a nie obowiązek.
Kolejna sprawa, to już może bardziej w stronę pójdźmy naszych obowiązków też jako właściciela psa. Psy, które wyprowadzamy, powinny być szczepione.
Tak, szczepienia w naszym ustawodawstwie są obowiązkowe i są obowiązkowe przede wszystkim na wściekliznę. Obowiązek ten wynika z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Szczepienie dotyczy psów powyżej 3 miesiąca życia i później raz na 12 miesięcy powinniśmy swojego pupila zaszczepić. Oczywiście ta szczepionka, zaszczepienie psa podlega wpisowi w odpowiednim rejestrze i oczywiście niespełnienie tego obowiązku no tutaj rodzi konsekwencje w postaci możliwości otrzymania kary grzywny. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że my jako właściciele, którzy zaszczepiliśmy psa, nie mamy obowiązku przetrzymywania tych zaświadczeń potwierdzających zaszczepienie naszego psa przed wścieklizną i tak orzekł bodajże w 2013 roku sąd w Olsztynie, stwierdzając, że po stronie właściciela nie ma obowiązku przechowywania właśnie zaświadczenia o dokonanym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, aczkolwiek w różnego rodzaju sytuacjach i incydentach, kiedy nasz pupil pogryzie kogoś, to takie zaświadczenie jest dosyć istotne i bardzo szybko ułatwia tak naprawdę opiekę nad osobą poszkodowaną.
Może to szczepienie, czy rejestracja, czy odnotowanie takiego szczepienia jest w jakiejś bazie danych u weterynarza na przykład, że stąd nie jest to potrzebne, bo to trochę dziwny przepis.
Natomiast no, nie mamy możliwości natychmiastowego zweryfikowania tego w ogólnych bazach szczepień, więc jeżeli właściciel psa od razu przedstawia osobie poszkodowanej takie zaświadczenie, no jest to duże ułatwienie. W przypadku szczepień nie odbywa się, tak jak teraz w przedmiocie kierowców, kiedy nie mamy obowiązku wożenia ze sobą wszystkich dokumentów, bo już jest ogólna baza, chociaż wiadomo, jest to jakiś system informatyczny, który zawsze może w którymś momencie zawieść, więc ten czas bywa dosyć cenny.
Także lepiej dokumenty ze szczepień, lepiej trzymać w jakimś takim miejscu, gdzie są dokumenty związane z naszym psem. To jest jedna sprawa, szczepienie, to nasze obowiązki. No i oczywiście każdy właściciel musi odpowiednie warunki zapewnić psu, to też jest nasz obowiązek. I to też reguluje ustawa, tym razem ustawa już o ochronie zwierząt. Co musimy zapewnić naszemu psu?
Tutaj artykuł 9 ustawy o ochronie zwierząt wymienia, jakie warunki mieszkaniowe powinno mieć nasze zwierzę. My powinniśmy zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi, z dostępem oczywiście do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę, stały dostęp do wody. Zwierzę nie może być trzymane na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u zwierzęcia uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz w sposób niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Niezachowanie tych warunków mieszkaniowych, tych warunków bytowych dla naszego pupila jest uznawane przez ustawodawcę za znęcanie się i podlega odpowiedzialności karnej, tak? Więc zwierzę również może być nam czasowo odebrane i oddane pod opiekę innym podmiotom.
Musimy zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki, to jest nasz obowiązek i jeżeli tego nie zrobimy, możemy zostać ukarani. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia dosyć kontrowersyjna, czyli kary za znęcanie się nad zwierzętami.
Tutaj trzeba się odnieść do ustawy o ochronie zwierząt i artykuł 35 wskazuje, że kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem innych przepisów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i
kolejny, bo to dotyczy nie tylko psów, to dotyczy tak, w ogóle zwierząt.
I kolejny przepis mówi, że tej samej właśnie karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Natomiast jeżeli ta forma znęcania się jest dokonywana ze szczególnym okrucieństwem, to wymiar kary jest jeszcze większy, bo kara pozbawienia wolności została określona od 3 miesięcy do 5 lat. I wówczas sąd też orzeka przypadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem. Mogą być dalsze też konsekwencje prawne w postaci orzeczenia środka karnego, w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo zwierząt określonej kategorii.
Jest jeszcze jedna sprawa wśród tych tematów, o których dzisiaj mówimy. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę. Bo mówiliśmy o tym, że odpowiedzialność tutaj się, te nowe przepisy zmieniły, że nie tylko właściciel odpowiada, ale osoba, która sprawuje w danym momencie opiekę nad zwierzęciem. Nawet jest taka sugestia, że jeżeli ktoś dokarmia zwierzę i to zwierzę coś spowoduje, to też może być pociągnięte do jakiejś odpowiedzialności. No ale zatrzymajmy się przy takiej tradycyjnej odpowiedzialności. Jeżeli nasze zwierzę zrobi jakąś szkodę, jaka jest odpowiedzialność, jak to regulują przepisy?
Odpowiedzialność może być dwojakiego rodzaju, bo może być to odpowiedzialność karna, jak i też odpowiedzialność cywilna. Tutaj o odpowiedzialności cywilnej już trochę mówiłam, że kto zwierzę chowa lub się nim posługuje, jest po prostu odpowiedzialny i obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez to zwierzę, nawet jeżeli ono się zabłąkało lub uciekło. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, no to jest to najczęściej odpowiedzialność za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, czy uszczerbku ciężkiego, czy też uszczerbku lekkiego, tak, czyli do 7 dni. To jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną właściciela czy też opiekuna zwierzęcia, to należy wskazać, że ona przysługuje nam tak naprawdę też ewentualnie obok tej drogi karnej, dlatego że sądy karne nie za bardzo odnoszą się do sfery nawet psychicznej obrażeń, bo w sprawach karnych przepisy mówią o tym, że kto spowoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, tak, to podlega odpowiedzialności karnej i karze pozbawienia wolności. Z kolei przepis kolejny, który reguluje inny uszczerbek na zdrowiu, a więc lżejszy, przewiduje tam karę powiedzmy od 3 miesięcy do lat 5, natomiast my nigdzie tutaj nie mamy odpowiedzialności sprawcy za jakieś nasze cierpienia psychiczne i fizyczne, tak? Taką drogę tutaj daje osobie poszkodowanej kodeks cywilny, który mówi, że właśnie osoba chowająca zwierzę, posługująca się nim, obowiązana jest do naprawienia szkody i ponosi odpowiedzialność za to zwierzę, tak? Więc tutaj możemy mówić nie tylko o naprawieniu szkód materialnych, porwane spodnie czy porwana kurtka, ale też za to, że na przykład przez wiele lat będziemy się bać jakiegokolwiek psa. Tylko tego z rasy agresywnej, ale tego, że pogryzł nas jakiś pies i w związku z tym mamy jakąś z tym związaną traumę. Więc tu powstaje ta odpowiedzialność cywilna.
Myślę, że udało nam się przynajmniej po części uświadomić wielu osobom, że warto znać swoje prawa, ale warto też znać swoje obowiązki i często stajemy się posiadaczami psów, czy nie tylko psów, jakichś innych zwierząt, to nie myślimy o tym, że to są też bardzo poważne obowiązki. Czy dużo jest w sądach takich właśnie spraw związanych z odpowiedzialnością za zwierzę?
Nie są one może bardzo popularne, bo wydaje mi się, że część takich spraw osoby są w stanie wyjaśnić i rozwiązać w sposób polubowny. Niemniej jednak zdarzają się i to zarówno w aspekcie karnym, jak również cywilnym.
Gościem dzisiaj w Ekosferze była adwokat Eliza Korsak. Kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam.